studio Radia Kraków nasi goście. Karolina Lemańska, adwokat i wykładowczyni Tarnowskiej Szkoły Wyższej. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor i dzień dobry naszym
współgościom. A są nimi Katarzyna Wnęk-Joniec, psycholog dziecięcy.
Dzień dobry.
I Bartłomiej Heichel, radca prawny, Fundacja Kolektywa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A dzisiaj mówić będziemy o opiece nad dziećmi po ustaniu związku małżeńskiego, czy w ogóle związku rodziców. Takie idealne rozwiązanie, kiedy rodzice się rozstają, to gniazdowanie. Taka forma opieki, która w Polsce jest mało popularna, dlatego że wymaga po pierwsze sporych zasobów pieniężnych, a po drugie bardzo dużej dojrzałości. Na czym polega to gniazdowanie?
Cudowna sprawa, pod warunkiem, że potrafimy się dogadać. W ogóle całość dzisiejszego spotkania jest pod warunkiem, że potrafimy się dogadać. Mówię teraz rodzica, gniazdowanie, czyli, i znam jedną taką sytuację nawet w Krakowie, gdzie dzieci mieszkają w tym samym domu i cały czas są w tym jednym domu, natomiast wymieniają się rodzice. Dzieciom nie zmienia się świat. Dzieci mają stabilność, w przypadku zwłaszcza dzieci małych, jest to ogromnie ważne i takiego poczucia bezpieczeństwa bardzo ważne. Ważne, jeżeli chodzi o poczucie więzi i swoje korzenie, tak? Swoje miejsce w życiu. Gniazdowanie. My, dzieci, jesteśmy w domu, tylko rodzice się zmieniają.
Ale to wymaga po pierwsze sporych zasobów pieniężnych, no bo wiadomo, że trzeba mieć co najmniej dwa mieszkania. Mhm. No a po drugie bardzo dużej dojrzałości.
Tak jest, a z tą bywa różnie. No niestety ten model opieki naprzemiennej osadzonej na gniazdowaniu nie jest jeszcze w Polsce popularny. Świetnie ten model zaczął się sprawdzać i jest przyjęty w krajach skandynawskich, w Belgii, Holandii, również w Niemczech się zaczął pojawiać. Z punktu widzenia dziecka tak naprawdę powinniśmy rozważać ten problem z dwóch perspektyw. Jedna perspektywa to jest dziecka, druga perspektywa to jest perspektywa rodzica. No i która jest ważniejsza? No, wiemy, że mamy się kierować dobrem przede wszystkim dziecka.
Ale gdyby wszyscy się kierowali dobrem swoich dzieci, to by nie było zdrad, nie byłoby rozpadów związku, nie byłoby używek, nie byłoby uzależnień. Rodzice po prostu dbaliby o siebie nawzajem i o dzieci.
To prawda.
Ale tego nie umiemy. Nikt nas tego nie uczy i to wielokrotnie wybrzmiało w wielu audycjach. Nikt nas nie uczy, jak rozmawiać ze sobą po prostu. Dlatego właśnie dzieją się trudne rzeczy. Między innymi na przykład alienacja. Ukaże cię przez dziecko. Ale pewnie o tym później.
To do tej alienacji przejdziemy za chwilę, mhm. bo chciałam, żebyśmy jeszcze trochę porozmawiały o opiece naprzemiennej, tej, w której dzieci, to dzieci zmieniają miejsce zamieszkania. Trochę są u mamy, trochę są u taty, wiecznie są na walizkach i właściwie nigdy nie wiedzą, czy tę książkę mają u mamy, czy u taty, mhm. czy ta zabawka jest u mamy, czy u taty. To... Czy to sprzyja?
W Polsce tylko powiem, że to jest mniej więcej taki model, który dzieje się od powiedzmy 8 roku życia według statystyk, według danych. W przypadku mniejszych dzieci, znaczy ta opieka gniazdująca, opieka naprzemienna. W przypadku mniejszych dzieci wygląda to trochę inaczej.
Dokładnie. Jeżeli chodzi o tą opiekę naprzemienną, związaną z przemieszczaniem się dziecka, czyli naprzemienną, gdzie rodzice spełniają proporcjonalnie bardzo podobny czas z dzieckiem. No bo to jest ta istota. W kodeksie rodzinnym...
Tak, ten ideał, żeby...
Tak, dokładnie. I to jest ważne dla dziecka. Dziecko powinno mieć, o ile nie mamy do czynienia z jakimiś patologiami bądź wynaturzeniami po stronie jednego z rodziców, no to powinno spędzać podobną ilość czasu z każdym z rodziców. To jest dla niego bardzo istotne ze względu na stabilność emocjonalną, bezpieczeństwo, no i potrzeby bliskości z obojgiem rodziców. U nas faktycznie ten model gniazdujący nie jest popularny i mamy tą opiekę naprzemienną związaną z przeprowadzkami dziecka. I tutaj tylko mogę powiedzieć, że to wszystko zależy od rodziny, to wszystko zależy od dziecka, od tego w jakim jest wieku, w jakiej jest kondycji psychicznej, w jaki sposób będzie znosiło faktycznie to rozstanie rodziców. Mogę z mojego doświadczenia procesowego widzę, że jest to bardzo trudne dla dzieci, bo mam potem również kontakt z klientami, ale też widziałam z bliska w rodzinie taką sytuację i naprawdę to jest bardzo ciężkie. Proponuję każdemu, zanim narzuci tą opiekę naprzemienną i rodzice się świetnie dogadają, zawierają porozumienie rodzicielskie i wszystko wygląda fenomenalnie w sądzie. Ale proponuję, żeby każdy przez parę miesięcy, co tydzień albo co dwa tygodnie, w zależności jak to jest ustalone, pakował walizkę i przeprowadzał się do innego mieszkania przebywał tam przez tydzień bądź dwa tygodnie, znowu pakował walizkę i wracał.
A ukochany pluszak został w tym pierwszym mieszkaniu.
Właśnie, ubranie na WF, prawda? Ulubione spodnie, ulubione
instrument
buty.
Do szkoły muzycznej.
A poza tym trzeba sprzątać dwa pokoje, a nie jeden.
Ma się dwa łóżka, dwie sypialnie różne, dwa różne biurka.
Co może też być atrakcyjne, oczywiście.
Ale wiąże się to też oczywiście ze znacznie wyższymi kosztami dla każdej ze stron, ponieważ to dziecko żyje w dwóch domach jednocześnie, prawda?
No ale już pomijając kwestię kosztów i pieniędzy, to ja myślę przede wszystkim o kosztach psychicznych i emocjonalnych, jakie płaci dziecko. No bo te koszty finansowe ponoszą rodzice. Natomiast te pozostałe koszty dotyczą dziecka.
No i mamy tutaj bardzo szeroki wachlarz badań niemieckich, tak. Bardzo szeroki wachlarz badań fińskich czy skandynawskich, w których wszyscy są absolutnie za od pierwszych chwil urodzenia dziecka za opieką naprzemienną. Dwutygodniową, tygodniową, codzienną. Ja znam rozwiązania z krakowskich sądów, kiedy jest zasądzone, że maluch ze żłobka, taki jeszcze nie ma trzech lat, dwa i pół, on co drugi dzień rodzice wymieniają się dzieckiem. I myślę sobie właśnie o tych kosztach emocjonalnych, o braku poczucia bezpieczeństwa, o rozdarciu, o braku zakorzenienia.
Braku takiego swojego miejsca.
Swojego miejsca. Zawsze, kiedy dzieci do mnie trafiają, jakimkolwiek wieku powyżej 3 lat, mówię, narysuj mi miejsca bezpieczne. Albo mówimy, które miejsca dla ciebie są bezpieczne, które nie są bezpieczne. I w tym momencie zawsze jest to, nie mam takiego swojego miejsca, kiedy mówimy o dzieciach, które są w opiece naprzemiennej i są młodsze, albo również starsze. Ale teraz tak, potrzeba też jeszcze jednej rzeczy. Dojrzałości tutaj rodzica. Dlaczego? Bo bardzo często słyszę od dzieci w opiece naprzemiennej, no ja jadę do taty i co tata robi? Tata, no głównie pracuje na komputerze, a ty? No ja głównie oglądam telewizor, bo nie mamy za bardzo co robić. Tata nie umie się bawić. Tata nie wie, co ze mną zrobić. Tata nie bardzo w ogóle wie cokolwiek o rozwoju dziecka. O dobra, nie chcę tutaj nadużywać. Oczywiście może to być również mama.
Oczywiście.
To nie tylko w jedną stronę. No, polaryzujmy
statystycznie
to. Statystycznie
to tak.
Ja się dzielę tym, co spotykam w gabinecie. Dziecko jest rozdarte, jest rozpaczone. Bardzo często wieczorami, kiedy otwierają się te przestrzenie u małego dziecka, ja chcę do mamy, bo to mama ma ten rytuał gdzieś stworzyła. Tata mówi... Nie ma takiej opcji, śpi i może próbuje nawet sam i być może też jest w stanie to zrobić, wypracować swój rytuał. Pytanie, czy jest na to gotowy. Ja absolutnie nie odsądzam tatusiów od umiejętności, tak? Nie odbieram im tego, ale naprawdę widzę takie bardzo trudne sytuacje, kiedy dziecko chce być z mamą, rodzic drugi zabiera, albo z tym drugim rodzicem, drugi rodzic zabiera mu telefon, mówi, nie ma takiej możliwości. My mówimy o opiece na przemiennej, to nie jest opieka, to jest terror.
Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Wracamy do rozmowy z Karoliną Lemańską, adwokat, Katarzyną Wnęk-Joniec, psycholog dziecięcą i Bartłomiejem Hajchelem, radcą prawnym z Fundacji Kolektiwa. Rozmawiamy dzisiaj o opiece nad dziećmi. Już ustaliliśmy, że ideał to gniazdowanie, kiedy to dzieci zostają w tym samym domu, a jeżeli ktoś żyje na walizkach, to rodzice, bo to oni w końcu się rozstali, więc oni ponoszą konsekwencje swojej decyzji. Druga opcja, która uchodzi za dobrą opcję i bardzo często jest przyklepywana przez sądy, jeżeli rodzice się dogadają i podpiszą umowę między sobą, to jest opieka naprzemienna, która skazuje dzieci na życie na walizkach i na ciągłe przeprowadzki. I też już tu wszyscy się zgodziliśmy, że to jest koszmar, życie ciągle na walizkach. Ja też próbowałam tak żyć między Krakowem i Warszawą i miałam serdecznie dosyć po roku, a co dopiero po kilku latach. Ktoś jeszcze, kto dojrzewa i kto się rozwija. No i trzecia opcja, kiedy dziecko zostaje przy jednym z rodziców, a drugi z rodziców ma zasądzone, przyznane przez sąd prawo do kontaktu. I teraz ten kontakt może być większy, mniejszy, albo może dojść wręcz do alienacji rodzicielskiej.
Jedna ze stron ma właśnie zasądzone na przykład prawo do kontaktu z dzieckiem, powiedzmy dwa razy w miesiącu, w każdą sobotę. Natomiast...
To trochę mało.
Jest to niewątpliwie mało, natomiast druga strona sprawuje pieczę nad tym dzieckiem. Bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, że te kontakty są utrudniane. To znaczy jeden z rodziców przyjeżdża po to, żeby to dziecko odebrać, na przykład zabrać w swoje miejsce zamieszkania, spędzić z nim ten dzień. Natomiast druga strona permanentnie właśnie utrudnia ten kontakt, co ma na celu zaburzenie tej relacji dziecka z drugim rodzicem. Co oczywiście zaburzenie tej relacji powoduje bardzo poważne konsekwencje. Może prowadzić później do tego, że ta relacja całkowicie...
Do zerwania w ogóle więzi.
Tak, którą później bardzo ciężko odbudować w przyszłości. Dlatego konsekwencje tego, co nazywamy alienacją rodzicielską, są bardzo poważne i jest to niewątpliwie problem, o którym należy rozmawiać.
Kasiu, ty często obserwujesz u siebie w gabinecie konsekwencje takiej alienacji rodzicielskiej i granie dzieckiem, walczenie dzieckiem?
I wtedy mówię nie, po prostu albo pracujemy jak dorośli ludzie i obie strony potrafią się porozumieć, czyli mama i tato. Jeżeli żyję po to, żeby walczyć z tobą przez dzieci, za pośrednictwem dzieci, to jest we mnie ogromna niezgoda na to. Tak, wczoraj chociażby z gabinetu sytuacja, kiedy tata, kiedy dowiedział się jakiś czas temu, że para się rozstała, mają dzieci, trójkę, i tata, kiedy się dowiedział, że nie wiem, mama gdzieś dostała kwiaty i coś od
jakiegoś mężczyzny.
Od jakiegoś mężczyzny, od kogoś, tak? To w tym momencie ukarał mamę. W jaki sposób ukarał mamę? 5 miesięcy nagle, bez żadnego uprzedzenia, czy 4 miesiące, zupełnie nie kontaktował się z dziećmi. Kompletnie.
No bo jak on się nie będzie kontaktował z dziećmi, to ona będzie musiała z tymi dziećmi siedzieć, więc nie będzie miała czasu
jeszcze
na to, żeby
innego,
sobie
będzie,
układać
tak,
życie.
Będzie inaczej, czyli ja ci nie pozwolę, tak? Ja wiem, że już nie będziemy razem, ale właśnie dokonuję zemsty. I znowu wracam do niedojrzałości, do tego, że nikt nas nie uczy, że nie potrafimy poukładać sobie tego świata inaczej. I do niehumanitarności, bo mówimy dziecko też człowiek, tak, w naszej audycji, ale jakie dziecko, jaki człowiek, tak, to jest ktoś, kto zostaje. I teraz dziewczynka 3-letnia, powiedzmy, czy 2-letnia chodzi do każdego pana, którego spotka na ulicy i mówi tata, tata, bo czeka na tego tatę cały czas. Z kolei dziecko, które jest starsze, 2 starszych dzieci jeszcze, też dziewczynka i chłopiec, co robią? Nienawidzą taty. Po prostu odbierają to już konkretnie jako zdradę, ponieważ mama też nie bardzo wie, co powiedzieć. To jest bardzo ważne, bo tym starszym dzieciom mogę już powiedzieć jako mama i powinnam też. Nie mam pojęcia, czemu tata się nie kontaktuje. Być może jest to rodzaj kary. To zależy wszystko od tego, jaki dziecko, ile ma lat.
No, ale też te mamy nie są ideałami.
Właśnie
często.
Nie, bardzo są.
Często uderzają w tych ojców i nie żałują sobie i wylewają wszystkie swoje żale.
Ale też
walczą z wizerunkiem ojca.
Żal jest po obu stronach i teraz pytanie, co z tym zrobimy?
Właśnie ja chciałabym do tego nawiązać, ponieważ prowadząc wiele postępowań i z zakresu kontaktów, i władzy rodzicielskiej, i rozwody, i separacje, reprezentowałam obie strony, zarówno mamy, jak i ojców. I ja uważam, że tutaj jest bardzo porówno, jeśli chodzi o pewne stereotypowe zachowania. Miałam do czynienia z taką sprawą, gdzie ojciec mieszkał w dużym mieście w Polsce, natomiast dziecko mieszkało 200 kilometrów dalej. Ojciec walczył o to dziecko. Była to fenomenalna walka, bo walczyliśmy również przed sądami administracyjnymi. Najpierw organami, potem sądami administracyjnymi w związku z orzeczeniami, które były wydawane wobec tego dziecka. Ponieważ matka przyjęła sobie taki model działania, że robiła wszystko, aby uzyskać jak najwięcej orzeczeń związanych z upośledzeniem dziecka, zarówno fizycznym, jak i umysłowym. Doprowadziła do tego, że dziecko się znalazło w szkole specjalnej, chociaż ojciec, kiedy wywalczył coraz więcej czasu z synem, to poświęcał go również na wizyty u specjalistów, na rehabilitację dziecka i wiedział, że to dziecko nie powinno być w szkole specjalnej, tylko w klasie integracyjnej. No ale matka prowadziła zupełnie inną politykę, niezgodną tak naprawdę z dobrem dziecka. Mieliśmy do czynienia
dziecka.
Z patologiczną sytuacją. Na szczęście dziecko, to trwało lata, dziecko było coraz starsze, był to chłopiec. No i też oczywiście badania pokazują, że chłopcy, będąc coraz starszymi, zbliżają się w stronę ojca i bardziej potrzebują tego ojca. Chłopiec zaczął coraz mocniej wyrażać swoją potrzebę bliskości z ojcem, więc my stopniowo te kontakty rozszerzaliśmy, co było tylko z korzyścią dla tego dziecka, ponieważ ojciec naprawdę mocno je rehabilitował, mocno z nim ćwiczył, tymczasem matka absolutnie nie robiła nic, bo cały czas dążyła do utrzymania orzeczeń.
Pamiętajmy też o tym, że bardzo słabo funkcjonuje właśnie w tym zakresie sama procedura egzekwowania kontaktów, bo bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, że sąd w przypadku, gdzie jedna ze stron odmawia tego kontaktu, wydaje postanowienie o zagrożeniu zapłaty określonej sumy pieniężnej, odpowiednio dopasowując ją do możliwości zarobkowych danej osoby. Czyli na przykład za kontakt, za niezrealizowanie kontaktu ta osoba będzie musiała zapłacić za każdorazowe 500 zł, przykładowo. Prawda? Natomiast jest to pierwsza część tej procedury. Sąd wydaje postanowienie, na które się możemy zażalić. Czas trwa, tak? Znaczy czas mija, osoba nie widzi swojego dziecka. W dalszej kolejności dopiero kiedy dalej nie dochodzi do realizacji tych kontaktów, sąd wydaje postanowienie o tym, żeby nakazujące zapłatę tej kwoty pieniężnej właśnie tej osoby, która dopuszcza się tych naruszeń, którą też będzie musiała zapłacić na rzecz osoby uprawnionej.
Czyli ale ja jest też to bardzo, zauważyłam,
bardzo
że...
często nieskuteczne, długo trwa i dlatego rozważa się zmianę tej procedury, między innymi wprowadzenie sankcji karnych.
Ja zauważyłam, że w przypadku walki z byłym partnerem, byłą partnerką, tak naprawdę koszty nie grają roli. Też to zauważyłyście?
Absolutnie tak. Koszty, czas... zaangażowanie emocjonalne. Ja naprawdę czasami...
To staje się sensem życia.
Tak. Niektórzy tak jakby czerpali z tego pewnego rodzaju energię. Mi zawsze zależy, ja tego nigdy nie ukrywam, zależy na tym, żeby strony się porozumiały, bo szkoda absolutnie czasu nas wszystkich, dziecka. Szkoda po prostu środków finansowych, które są w to angażowane. Jednak to, co Kasia powiedziała, tutaj jest konieczna dojrzałość. Są oczywiście jeszcze, musielibyśmy, ale to chyba już inna audycja.
To wrócimy do tego wątku, pozwolisz Karolina, za kilka minut. Karolina Lemańska, adwokat, psycholog dziecięcy Katarzyna Wnękieniec i Bartłomiej Heichel, radca prawny Fundacja Kolektiwa. Rozmawiamy o opiece nad dziećmi po rozpadzie związku. Idealna sytuacja, kiedy rodzice w równym stopniu angażują się w opiekę nad dziećmi, ale to jest ten ideał, który rzadko albo niewystarczająco często występuje. Bywa, że ta opieka przerzucona jest na jednego z rodziców. Często wynika z tego, że to dzieci nie chcą kontaktu z rodzicem.
I mają do tego absolutne prawo też, tak?
Ale czy mają prawo zapisane do tego, powołując żeby odmawiać się kontaktu z rodzicem?
Dziecko ma prawo też zdecydować, prawda? Czy chce realizacji tej kontaktu?
Jeżeli przed sądem jest słuchane dziecko?
Powinno być. Powinno być wysłuchane. Jeżeli do niezrealizowania kontaktu dochodzi właśnie z wyłącznej woli dziecka, no to takie coś może się wydarzyć.
Ale prawda? Karolina kiwa głową, że nie.
Tak, kiwa głową, tak. Ponieważ do 13 roku życia generalnie dzieci nie są w ogóle absolutnie przesłuchiwane przez sąd. Mamy natomiast w kodeksie postępowania cywilnego do czynienia z taką instytucją wysłuchanie dziecka. Brałam kiedyś właśnie w tym udział, gdzie naprawdę ścierało się różne stanowiska rodziców i w końcu sąd właśnie na nasz wniosek dopuścił to wysłuchanie małoletniego, które nie odbywa się w sali sądowej, odbywa się w specjalnym pokoju. W sądzie sędzia prowadzący postępowanie nie jest ubrany w togę, ubrany jest w ubranie cywilne, jest również pani protokolantka. To jest bez obecności rodziców, ale sędziowie są do tego przygotowani, przeszkoleni, wiedzą jak rozmawiać z dziećmi i wysłuchują to dziecko, żeby móc, że tak powiem, na własne uszy i oczy zweryfikować pewne fakty, które są im przekazywane w różnej wersji przez obojga rodziców. Natomiast, przepraszam, jeszcze tylko jedną rzecz muszę dodać. Zapomnieliśmy powiedzieć o opiniach zespołów sądowych specjalistów, czyli o OZSS-ach, dawnych RODK, które to opinie są przeprowadzane obligatoryjnie w postępowaniu sądowym, związanym z władzą rodzicielską, bądź przede wszystkim w rozwodowym, gdzie nie mamy porozumienia między rodzicami. Są to opinie przeprowadzane właśnie przez OZSS-y, w skład których wchodzą pedagodzy, psycholodzy, psychiatrzy, którzy badają całą rodzinę, nie tylko dziecko, bądź dzieci, ale badaniu podlegają matka, ojciec, dzieci. Obserwowana jest też relacja między dzieckiem z poszczególnym rodzicem. Przez oczywiście tych niezależnych sądowych specjalistów pracujących w ośrodkach. I te opinie na samym końcu zawierają wnioski. Oczywiście one są bardzo obszerne, w zależności od tego, z jaką sytuacją rodzinną mamy do czynienia, i zawierają wnioski. Te wnioski nakierowane są na sposób realizowania kontaktów, czy jakie kontakty będą zgodne z dobrem dziecka, bo to jest nadrzędna zasada w ogóle w postępowaniach, gdzie mamy do czynienia z dziećmi, i w jaki sposób powinna być realizowana władza rodzicielska. Czy tak? W sensie, czy ograniczamy władzę rodzicielską jednego z rodziców, drugi rodzic ma pełną władzę, czy pozostawiamy pełną władzę obojgu rodzicom, oczywiście, jeżeli jest między nimi porozumienie. Więc te opinie mają ogromne znaczenie. Są kluczowe, tak naprawdę.
Ale pamiętajmy też, że często musimy bardzo długo czekać na wydanie takiej opinii,
tak,
prawda?
Właśnie.
Mijają miesiące w zależności od tego, gdzie domagamy się takiej opinii. Może być tak, że czekamy na opinię taką 8 miesięcy albo i nawet więcej, prawda? Więc to czasem może mieć też wpływ na te relacje, o których tutaj rozmawialiśmy.
Tak. Ale w tym czasie dziecko jest poddawane manipulacji, na przykład tego z rodziców, który spędza z dzieckiem więcej czasu.
Bo mam taką moc, bo mogę, bo też mam swoje emocje i no właśnie, mówiliśmy o tatusiach, ale znam oczywiście mnóstwo cudownych tatusiów i takie sytuacje, o których też, Karolina, mówiłaś, gdzie to mama czyni to też sensem swojego życia. I często jest tak, że jeżeli nie mam celu w życiu za bardzo i nie mam się czym zająć i mam dużo wolnego czasu, to właśnie całe wszystkie siły zaangażuję, żeby ciebie tobie odebrać. Tak? Mhm. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, tak a propos, wracając do tego takiego decydowania dziecka. No zaraz, w przedszkolu uczymy dziecko, przynajmniej jeżeli chodzi o szacunek i w ogóle szacunek do człowieka, że możesz się bawić z kim chcesz i nikt cię nie ma prawa zmusić, jeżeli się nie chcesz bawić z Piotrusiem, to nie musisz i Piotruś też się nie musi z tobą bawić, jeżeli tego nie chce. A tutaj mówimy o takim ogromnym też byciu pod wpływem emocji i emocjonalności, która towarzyszy relacjom z mamą i z tatą, i tej manipulacji, która bardzo często się pojawia. Tak naprawdę miałam takie sytuacje, kiedy dziewczynka mówiła nie, bo wiedziała, że tata nie umie, że to nie ma sensu, że będzie siedziała cały dzień zamknięta, że zdarzyło się, że tata odebrał telefon. W drugą stronę też takie sytuacje były i w tym momencie mama mówiła, ja jej nie wypchnę przed drzwi i nie powiem idź sobie, bo to będzie moja zdrada.
Ale tak? Nie ma takiego obowiązku. Ona nie musi tego robić.
Dzisiaj wcześniej tak nie było.
Jeżeli dziecko wyraźnie odmawia realizowania kontaktu w wyznaczonym czasie z drugim z rodziców, no to też mamy bardzo często do czynienia z taką sytuacją, że rodzic, który przyjechał po to dziecko, żeby odebrać je celem realizowania kontaktów, na przykład weekendowych, wzywa policję. Tak? Wzywa policję i ma oczywiście w ręku orzeczenie, w którym są rozpisane kontakty. No i co ma zrobić policja? Przyjeżdża, stwierdza, że dziecko nie chce wyjść. Oczywiście policjanci nie wchodzą do mieszkania, nie wchodzą do domu.
Albo sporządzają notatkę?
Sporządzają notatkę. Mhm. Dobrze jest sobie zrobić też zdjęcie tej notatki. W każdym razie oboje rodzice. Ja tutaj teraz nie zakładam złej woli żadnego z rodzica, tylko zakładam sytuację, gdzie dziecko ma trudny czas, nie chce realizować kontaktu z danym rodzicem. To wtedy należy zrobić zdjęcie sobie tej notatki policyjnej.
Jeżeli tak
dobrze
jest
mieć, przepraszam jeszcze, dobrze jest mieć też świadka. W każdym razie dobrze jest, żeby każdy z rodziców przyjechał, był ze swoim jakby świadkiem, czyli osobą niezależną. Wiem, że to brzmi teraz okropnie.
Strasznie to brzmi. I to wszystko dotyczy dzieci w okresie ich rozwoju, dojrzewania, kiedy i tak mają burzę hormonów.
I jeszcze mówimy, że to jest co tydzień na przykład, tak? Czyli co sobotę wzywamy policję, bo co sobotę dziecko nie chce wyjść, co sobotę robimy notatkę, policja powie, już mam dość, nie przyjadę.
To prawda, biedni policjanci, wiem. To naprawdę są bardzo nieprzyjemne sytuacje. Czasami też w takich sytuacjach, jeżeli sąd nie dowierza jednemu z opiekunów, można wprowadzić nadzór kuratora. I czasami po prostu ten kurator ma być obecny przy realizacji kontaktów, bądź w momencie przekazywania, przepraszam, tak brzmi to okropnie technicznie, dziecka, ale przynajmniej mamy z takim niezależnym świadkiem do czynienia, który jest z zewnątrz. No, oczywiście kierujemy się dobrem dziecka.
Czy policja ma obowiązek przyjechać w takiej sytuacji?
policja zazwyczaj przyjeżdża.
Okay. Ja na koniec mam pytanie do Bartka. Te przepisy, które się zmieniają, twoim zdaniem idą w stronę dobra dziecka? Rzeczywiście szanowania jego woli?
Jest to... Proponowana zmiana przepisów jest oczywiście dosyć kontrowersyjna, bo tak jak wspomniałem wcześniej, mówimy tutaj o wprowadzeniu sankcji karnych. Część prawników jest do tego pomysłu negatywnie nastawiona. Takie pomysły już były wcześniej. Rozważano też wprowadzenie surowszych kar, nawet kary pozbawienia wolności. W tym momencie...
Za utrudnianie kontaktów.
Tak, za utrudnianie kontaktów. Tak jak tutaj omówiliśmy tą procedurę, w jaki sposób ona funkcjonuje, jest długotrwała i nieskuteczna. Natomiast w tym momencie Komisja Kodyfikacyjna Prawa Rodzinnego rozważa też wprowadzenie sankcji w postaci grzywny lub aresztu, czyli również sankcji karnych, natomiast no, nieco łagodniejszych niż wcześniej, prawda? Część prawników krytykuje tego typu rozwiązania, ale wskazuje również na tym, że procedura powinna zmierzać do tego, żeby automatycznie prowadziła ograniczenie na przykład praw rodzicielskich. Więc to są propozycje, o których gdzieś tam ustawodawca mówi w tym momencie, natomiast... Ciężko mi jednoznacznie stwierdzić, czy jest to dobry kierunek. Na pewno tą procedurę, która w tym momencie jest, należałoby zmienić, żeby była bardziej skuteczna.
A ja liczę, że w ramach tego nowego przedmiotu uczenia o zdrowiu będzie też mowa o zdrowiu psychicznym i o tym, że dogadywanie się jest rzeczą bardzo ważną i korzystną. Że nie tylko o ciało, ale też o psychę będzie
absolutnie
młodzież
edukacja,
dbała.
Tak, edukacja
zdrowotna. Dobro dziecka.
Nowy przedmiot edukacja zdrowotna zakłada właśnie wprowadzanie takiej tematyki. Nie tylko chodzi o takie zdrowie, że tak powiem...
Fizyczne,
związane z żywieniem, ale również o takie psychiczne samopoczucie.
Czyli zajęcia z treningu umiejętności społecznych, tak? Czegoś, czego nam ogromnie brakuje dzisiaj.
Wszystkim. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Karolina Lemańska, adwokat, wykładowczyni Tarnowskiej Szkoły Wyższej, Katarzyna Wnegianiec, psycholog dziecięcy i Bartłomiej Hajchel, radca prawny z Fundacji Kolektiwa. Dziękuję.